Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Witam serdecznie. Dzisiaj mała zmiana. Kaja Rostkowska się rozchorowała, dlatego dzisiaj nie jej aksamitny głos na antenie, tylko Paweł Heckmann wita się z wami wszystkimi bardzo serdecznie, ale najważniejszy jest oczywiście nasz gość w studiu, który już z nami jest, prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki. Witam serdecznie.
Witam serdecznie pana redaktora. Nie możemy życzyć pani redaktor szybkiego powrotu do zdrowia, bo podobno ma być ciepło na weekend, więc nie warto chorować, jak ma być ciepło.
Oby właśnie tak było. Faktycznie tego zdrowia życzymy. Zresztą wszystkim nam się przyda zdrowie, zwłaszcza, że faktycznie pogoda do nas idzie podobno całkiem przyjemna. Ale nie o pogodzie dzisiaj będziemy rozmawiali. Tematów jest cała masa. Tym bardziej, że mamy za sobą dosyć burzliwą, chyba trzeba podkreślić, sesję Rady Miasta. Ale to za chwilę. Chciałbym zapytać o niedzielę, no bo jakby nie było, ważna rzecz się wydarzyła w miniony weekend. I pytamy każdego tak na dobrą sprawę, więc i również pana prezydenta chciałbym zapytać, jak pan ocenia wybory prezydenckie, ogólnopolskie.
Jak oceniam? No po pierwsze oczywiście gratulacje dla wybranego prezydenta, w tej chwili jeszcze elekta, pana Dudy. Gratulacje również dla pana Komorowskiego, bo jednak ponad 8 milionów głosów to również dobry wynik. Jak oceniam? No cóż, jest kwestia zmiany i ta zmiana będzie. Jakbym miał być sarkastyczny, to powiedziałbym, że bardzo się cieszę, bo będę miał po 500 zł na każde dziecko, mam dwójkę, więc 1000 zł. Mam kredyt we frankach, będzie przewalutowany, będzie wyższa kwota wolna od podatku, więc ze szczęścia i z ilości nadmiaru pieniędzy, żebym nie zwariował. Ale mam nadzieję, że to ten sarkazm mój będzie tylko sarkazmem i te wszystkie obietnice się sprawdzą i będę mógł powiedzieć, że podziwiam pana prezydenta Dudę za to, że to zrobił. Mam nadzieję, że tak powiem, od września już uda nam się chociaż z tych 500 zł na dziecko skorzystać albo z tych kwot niższego podatku, no bo tak naprawdę tych obietnic padało wiele. Wprawdzie no te dotyczące wieku emerytalnego nas chwilowo pewnie tak szybko nie dotyczą, bo
i to się jeszcze pewnie zmieni niejednokrotnie.
Choć z drugiej strony też oczywiście cieszę się z tego, że będę mógł pracować krócej. Więc czekam na spełnienie tych wszystkich obietnic, które były i myślę, że warto. To, aby były one dotrzymane, bo politycy zbyt łatwo, dość często obiecują, później bardzo szybko o tym zapominają, więc no, poczekamy, zobaczymy. Więc tutaj widać duże, że tak powiem, jakby pokłady oczekiwań na zmianę.
Ale jak to jest pańskim okiem? To Platforma Obywatelska przespała wybory prezydenckie, czy Prawo i Sprawiedliwość popisało się podczas wyborów?
Panie redaktorze, ja twierdzę, że to było głosowanie przeciwko Platformie. To było, że tak powiem, pokazanie w pewnym sensie no, czerwonej kartki dla kandydata Platformy, bo tak bym to odbierał. Mimo całej sympatii dla pana Dudy, to nie jest polityk, który był nam szerzej znany. W związku z tym ja traktuję, że duża grupa ludzi głosowała przeciwko Platformie, oczekując zmian. Duże rozżalenie wśród pewnie młodych ludzi, którzy mają duże problemy i zdaję sobie z tego sprawę, bo to jest sprawa ogólnopolska. Patrz, chodzi o pracę, patrz, chodzi o formy umów, na jakich młodzi ludzie zawierają. Ja sam jestem przykładem tego, bo ładnych kilka lat pracowałem na tak zwanych śmieciówkach, więc w pewnym sensie byłem wykorzystywany przez swojego pracodawcę, bo to się nie wlicza do żadnych wieków emerytalnych, innych takich rzeczy, nie mogłem wziąć kredytu, etc., etc., więc też mam taki epizod w swoim życiu, więc cóż, no teraz oczywiście najważniejsze byłoby to, żeby wszyscy usiedli przy stole, zastanowili się, co zrobić, żeby było lepiej. Wszystko wskazuje na to, że niedługo będziemy mieli referendum na temat JOW-ów tak zwanych, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. Zobaczymy, jak się partie zachowają w tej chwili, bo ja byłbym zwolennikiem, żeby te JOW-y jednak powstały. Wprawdzie wszyscy mówią, że to doprowadzi do zacementowania tej sceny, ale być może może być całkiem odwrotnie. Może nie być zacementowania, wręcz przeciwnie, może być świeży oddech, bo chyba tak naprawdę ta tendencja zmian jest szersza i myślę, że duża część społeczeństwa chciałaby zmiany polityki, zmiany na lepsze. Cóż, my oczywiście często jesteśmy jako Polska chwaleni, że u nas ten wzrost gospodarczy jest jeden z wyższych w Europie, tylko to jest trochę tak, jak w tym naszym przysłowiu jest, tak? Cudze chwalicie, swego nie znacie, więc wszyscy nas chwalą. A my tak tego nie dostrzegamy. Każdy jak w portfelu patrzy, to tak nie do końca widzi to, żeby było mu o wiele lepiej. Więc zresztą Polacy mają też taką chyba naturę, że potrafimy dość często narzekać. Patrz, mój przykład przed chwilą. Więc to taka nasza narodowa cecha charakteru i przywara, którą mamy.
A to narzekanie przełoży się na jesienne wybory?
Panie redaktorze, ja chciałbym, żeby tak naprawdę wszystkim nam żyło się lepiej. Ja przyznam się szczerze, że ta duża polityka, która się odbywa w Warszawie, czasami już mnie po prostu doprowadza do entej pasji czy do czegoś takiego, więc wolę jej nie oglądać, nie słuchać. I niech pan zwróci uwagę, to jest też fenomen. Przy drugiej turze, gdzie jeżeli ktoś w Polsce stwierdzi, że nie wiedział, że odbywają się wybory, to będę pod wielkim wrażeniem, no bo nie dało się nie zauważyć tego, co się dzieje. 55% tylko społeczeństwa poszło, czyli można stwierdzić, że połowa Polaków ma to wszystko w innym, że tak powiem, rozumieniu, inaczej na to wszystko patrzy i nie interesuje się w ogóle wyborami takimi, które już były bardzo ostro zarysowane, bo ta przecież kampania była dość ostra. Z jednej i z drugiej strony nam się panowie przerzucali odpowiedzialnością to, co zrobił, czego nie zrobił. Oczywiście przerzucali się również obietnicami, co mnie doprowadzało czasami już do trochę tak pasji, no bo to była licytacja kto da więcej. Czy to jeden kandydat, czy drugi. No teraz najgorzej będzie, jak powiemy, sprawdzam i okaże się, że to sprawdzam będzie zmiernym rezultatem, zmiernym efektem, to młodzi ludzie poczują się po raz kolejny oszukani przez polityków.
No analitycy i ekonomiści analizowali bardzo głęboko te wszystkie obietnice i za jednym i przy okazji jednego i drugiego kandydata mówili, że trochę zbyt wygórowane są te obietnice i trochę to wszystko może się posypać w przyszłości, ale zobaczymy, tak jak pan prezydent powiedział. Oby okazało się, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o ostre wymiany, to może nie do ostrych, ale do intensywnych wymian doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta, o czym już wspominałem. Wróćmy do Zielonej Góry, zostawmy politykę ogólnopolską. Przede wszystkim osiedle Braniborskie oczywiście znów się przewinęło, musiało się przewinąć. Platforma Obywatelska wystosowała odpowiedni apel. Jak to teraz będzie wyglądało po tym apelu?
No tam doszło do kłótni o słowo.
Tak, nabycie.
Jedno, nabycie lub pozyskanie, czy coś w tym stylu, no więc no, a apel ma to do siebie, że skutkuje tylko i wyłącznie apelem. To nie jest żaden dokument, który niesie za sobą cokolwiek w sensie jakichś konsekwencji prawnych, więc była chyba zgodzinna dyskusja właśnie, żeby tam to jedno słowo zastąpić innym słowem, czy aby na pewno tam to będzie do końca właściwe, bo jak nie będzie właściwe, to dlaczego jednak zastanówmy się, czy warto to zrobić i tak dalej, więc no taki spektakl się odbywa. Ja myślę, że to też jest problem naszej sali sesyjnej, tam jest za gorąco i być może to, że tam jest za gorąco, udziela się później w tej atmosferze wszystkim, którzy uczestniczą w tym spektaklu, bo to chyba trzeba nazwać spektaklem bardziej niż radą.
No, latający cyrk, wczoraj pojawiło się takie określenie.
O! Myśmy tam się zastanawiali wczoraj w kuluarach, czy nie przenieść tego do amfiteatru i nie nazwać tego kabaretonem, bo to tak było blisko od czegoś takiego w niektórych miejscach. Bo
na pewno byłoby taniej.
No byłoby taniej, można byłoby się czasami przyjść pośmiać, z tym, że z drugiej strony tak no, mówimy, że to wygląda na śmieszną sprawę, bo prawie że śmieszną jest. Ociera się o parę absurdu i komedii, a z drugiej strony to niby to jest poważna prawa, no bo to jest rada, więc wszyscy mówimy, że chcielibyśmy, żeby polityka wyglądała inaczej, a się przyjdzie co do czego, to potrafimy się pokłócić o to jedno słowo, nabycie, zbycie, pozbycie. Więc cóż, ja myślę, że ktoś, kto chciałby obserwować całą tą sesję i starać się złapać sens tego wszystkiego, to myślę, że po kilku sesjach potrzebowałby różnego rodzaju terapii, aby złapać równowagę w tym wszystkim, bo odnaleźć się w tym wszystkim, to ja przyznam się szczerze, chyba nikt nie potrafi. No ale cóż, to polityka i to pewnie dalej będziemy w ten sposób funkcjonować, no bo znowu, jak pan wie, na jesień mamy wybory, więc partie polityczne zaczną się przerzucać znowu różnego rodzaju argumentami, kto jest mądrzejszy, lepszy, kto więcej zaoferuje, kto bardziej kocha wszystkich ludzi, kto im da jeszcze więcej, więc ja podejrzewam, że jeżeli teraz mieliśmy nam po 500 zł na dziecko i tam te wszystkie wolne kwoty, wcześniejsze emerytury, kredyty we frankach, to do października, czy tam do października mają być wybory, no to nie będzie 500 zł, tylko już będzie 5 tysięcy i to euro na każde dziecko i każdemu dom, samochód, samolot i dożywotnie w czasy.
No, nikt nie miałby nic przeciwko.
Nie, oczywiście. No ja myślę, że tak, nawet no, politycy obiecać, ale to oczywiście przerysowuję, ale tak będzie pewnie wyglądało to wszystko. Niestety wybory mają to do siebie, że co niektórzy zachowują się w sposób irracjonalny, prowadzą cały czas grę nastawioną na osiągnięcie efektu, ale nie rozwiązania problemu, tylko efektu populistycznego zaistnienia, zafunkcjonowania.
Wczoraj też radny Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedział się na temat, no to już też nazywana jest przez lokalne media, afera polbrukowo-asfaltowa, tak szumnie nazywana, odnośnie tego, że asfalt jest, jak się okazało, rakotwórczy. W odpowiednich oczywiście warunkach, też nie chcę tutaj...
No, wie pan, jeżeli jest rakotwórczy, to niech pan zwróci uwagę, że już jest wszystkich po nas, no bo de facto każda ulica w mieście pewnie w 90% jest z asfaltu i ten asfalt tam na tych ulicach leży już też często od kilkudziesięciu lat, że, więc myślę, że co najmniej to teraz mnie to troszkę śmieszy, bo ja pamiętam i zresztą to też na sesji było, jak kolega Łatwiński wspólnie ze swoimi że tak powiem kolegami z klubu Prawa i Sprawiedliwości zbierali podpisy pod tym, żeby ścieżki były nie z polbruku, tylko z asfaltu, bo była taka akcja przeciwko prezydentowi, w którymś momencie inicjowana kilka lat temu. Zbierano podpisy, że prezydent przestał wszystkich męczyć tym polbrukiem na tych ścieżkach, tylko zaczął asfalt. No cóż, no de facto wyszło na to, że zaczęliśmy robić asfaltowe, no bo tak naprawdę rowerzyści chcieli. Ja mówię, no słuchajcie, no okej, w tych miejscach, gdzie jest to możliwe, nie ma tam wielkich kolizji, to idźcie w ten asfalt, bo tak naprawdę, no ja rzadziej korzystam z roweru, ale ci, którzy korzystają, tego chcą. No teraz minęło kilka lat, więc no cóż, kolejna akcja również, co trzeba zrobić, żeby być przeciw. No teraz trzeba być już za polbrukowymi, a nie asfaltowymi, więc teraz Prawo i Sprawiedliwość jest wielkim orędownikiem ścieżek polbrukowych, choć jeszcze kilka lat temu zbierali podpisy za asfaltowymi. No jak trzeba być zawsze przeciw, no to oni będą zawsze przeciw i nieważne w jakiej sprawie, nieważne, że zmienią zdanie co 15 minut, tak postępują, trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast ja twierdzę, że rowerzyści kilkukrotnie apelowali o to, żeby ścieżki były asfaltowe. W całej Polsce generalnie buduje się ścieżki asfaltowe. W największych miastach są przyjęte uchwały, które mówią tylko i wyłącznie o, takich jak Warszawa, jak mnie pani się myli chyba i w Trójmieście, o tym, że tylko i wyłącznie należy budować asfaltowe. Oczywiście, jeżeli nie stanowi to, że tak powiem, nie wynika z jakichś innych uwarunkowań, więc takie uchwały są przyjęte. No a u nas zawsze trzeba znaleźć jakiś problem, więc jest to szukane. Ja przyznam się, że jeżdżę na rowerze, zdarza mi się czasami i z mojego punktu widzenia o wiele lepiej jeździ mi się ścieżką bitumiczną niż ścieżką polbrukową, choćby, bo te polbrukowe ścieżki, które są bardzo często w przypadku no, pojawienia się jakichkolwiek korzeni, zaczynają być niebezpieczne nawet, bo te kostki zaczynają wychodzić jedna od drugiej. Można się przejechać, zobaczyć, jak wygląda ścieżka pomiędzy stadionem na Wrocławskiej, a na przykład cmentarzem, gdzie ona idzie przez las, więc też taka sprawa wczoraj była, dużo głośna afera, dlaczego chcemy wszystkich truć tym asfaltem. No i tak się zastanawiam, bo chcemy robić jakieś remonty ulic i też chcemy na nich położyć asfalt i to może też nie kładźmy asfaltu, tylko od razu marmury na wszystkich ulicach, no bo to przyznam się, że właśnie to jest właśnie dla mnie ten już taki obszar, gdzie wchodzimy w pewne, że tak powiem, doznania absurdalne z punktu widzenia funkcjonowania miasta, no bo...
No śmieszno strasznie się robi po prostu w pewnym
momencie.
No nie,
to nie jest ani straszne, ani śmieszno, bo to już jest... Nie wiem, czy to się nadaje do zdiagnozowania, no bo jeżeli ktoś twierdzi, że my celowo trujemy ludzi, no to... Ciężko z taką, że tak powiem, polemikę wchodzić z taką osobą, no bo ja to czasami się boję, bo nie wiadomo, czym to się skończy, czy ten, że tak powiem, objaw absurdu jakiegoś nie przeistoczyć jakąś furię albo coś takiego, więc no, nie mam pojęcia, jak z takimi osobami dyskutować. Przecież wiadomo, że w całej Polsce asfalt, który jest kładziony, to nie po to, żeby wszystkich nas otruć. No jeżeli ktoś w to wierzy, że my w Polsce kładziemy asfalt po to, żebyśmy wszyscy mieli raka, no to przyznam się, że ciężko z taką, że tak powiem, teorią polemizować i dyskutować, no bo to wychodzi na to, że sami nawzajem w całej Polsce chcemy się otruć, zabić, więc...
A jak ocenia pan wczorajszą pracę zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, który no, momentami sobie nie radził trochę z uspokojeniem gorących głów, które się zebrały wczoraj w sesji, podczas sesji?
Jak już ten asfalt właśnie tam dotarł do tych głów, co do niektórych, no to jak to eksplodowało w środku, te gejzery po prostu poszły, no to nie szło tego zatrzymać, także tam po prostu no, już bezchołowie było straszne. Ja myślę, że możemy sobie przypomnieć, jak to kiedyś wyglądało Liberum Veto ze starych czasów, gdzie właśnie tam, co niektórzy przychodząc już w stanie lekkiego zamroczenia, powodowali to, że Sejm w Polsce był zrywany i Polska przez to zginęła, więc wczoraj też taką taktykę przyjęto, przynajmniej część. Ja podziwiam go, że on wytrzymał to, bo tak naprawdę czasami normalny człowiek, jakby nie było kamery, jakby wstał i tam rozwiązał ten problem w sposób naturalny, to byłoby to łatwiejsze. Chamstwo jest wielkie co do niektórych osób i tyle, no nic na to nie poradzimy.
No, ale trzeba też podkreślić, że to jest chamstwo po wszystkich stronach w pewnym momencie, już wszystkim udzieliło w pewnym momencie.
Ale że się zgadzam, wie pan, panie redaktorze, jak pan będzie szedł po ulicy i 7 razy ktoś pana szturchnie, pan mu 7 razy powie: uważaj, a on kolejne 7 razy, to może być sytuacja taka, że wreszcie pan nie wytrzyma i też go pan szturchnie, więc nie można cały czas, jeżeli ktoś panu pluje w twarz, wycierać tą twarz i mówić, o, chyba zaczęło kropić u nas w sali sesyjnej, bo w którymś momencie pan też tego nie wytrzyma, no więc zgodnie z zasadami pewnie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, od któregoś momentu już to przestaje być śmieszne i część zaczyna reagować, no bo jeżeli są pewne zasady ustalone przez Radę Miasta i są te zasady łamane albo są próbowane, żeby zmieniać podnośnie tam jakiegoś koloru w danej dyskusji, no to dojdziemy do absurdu i tutaj nikt nie wytrzyma takiego rozwiązania, no bo jeżeli będziemy się chcieli przekrzykiwać, to zgodnie z tradycją, ja myślę, że to będzie bardzo pięknie wyglądało. Kiedyś tam było właśnie chyba taki dowcip, że przyjechały 4 krakowskie przekupki i tam ta jakaś 1/5 kwiaciara dopiero je przegadała te 4 krakowskie TT, więc jeżeli tak to ma wyglądać, to oczywiście będzie to tak wyglądało. Jeżeli ktoś chce w ten sposób postępować, nikt nikomu nie zabroni, a takie było założenie co niektórych osób, które przyszły na sesję i w ten sposób chciały postępować.
Mamy słuchacza na linii 6832696696, to nasz numer telefonu, więc słuchamy teraz pytania do pana prezydenta. Halo, halo.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, bo ostatnio jak był na wizycie w Zielonej Górze właśnie Duda, to on mówił, że właśnie PiS i w ogóle tam on stawia na rozwój kopalni w Polsce, że właśnie PO stawia na atom i on tu jest, mówi, że jak on dojdzie do władzy, będzie dużym zwolennikiem, żeby właśnie ta kopalnia u nas tu powstała. I tak myślę sobie, że może nie warto się z nim kopać, bo to nie ma sensu, tylko próbować współpracować, no bo ta kopalnia by była dla nas wszystkich dobra. No jak PiS jest takim zwolennikiem tych kopalni i obieca wszystkim, no to warto się pochylić nad tym. Nie wiem, jak ma tam zdanie pan Jasiński, ale też słyszałem właśnie, że jest większa szansa na tę kopalnię. Chciałem się spytać o to przedszkole jeszcze raz na ulicy Węgierskiej. Dziękuję.
Dziękujemy
cóż,
bardzo.
No ja podejrzewam, że to co powiedziałem, do wyborów to nam politycy będą obiecywali wszystko. Zobaczymy jak później z realizacją, więc w 100% się zgadzam, ja jestem zwolennikiem tej kopalni. Tak naprawdę w tej chwili słuchając pana, no, powinienem dojść do wniosku, że teraz tak najlepiej się dzieć cichutko i tak za jakieś 3 miesiące rozpocznie się budowa tej kopalni, no bo jeżeli prezydent tego państwa chce tej kopalni, no to co stoi na przeszkodzie?
Nic tylko czekać.
Tylko czekać i tylko się cieszyć. Z tym, że niestety, jak to u polityków bywa, jest takie przysłowie, że lepsze jest dobre obiecywanie niż kiepskie dawanie, więc dobrze obiecują. Teraz mamy wybory parlamentarne i dobrze by było, żeby wrócić do tematu miedzi w województwie lubuskim, bo wszyscy tej miedzi i wydobycia tej miedzi chcemy i pragniemy. I wierzę w to, że teraz kampania parlamentarna pomoże nam w tym. Zresztą to też nie jest tak, że te wszystkie obietnice, które są składane, nie są bez pokrycia, bo choćby kierunek lekarski po 5 czy tam po iluś latach udało się doprowadzić do pozytywnego skutku i będziemy mieli szansę kształcić lekarzy w Zielonej Górze, co jest dla mnie na pewno powodem do dumy i radości, bo nie każde miasto w Polsce ma takie uprawnienia, a Zielona Góra jest jednym z tych miast. Pan się pytał o przedszkole na ulicy Węgierskiej. Tam są 2 sprawy niestety do załatwienia. Pierwsza to dotyczy tak naprawdę jeszcze nie tylko i wyłącznie w tym, ale w pozostałych przedszkolach tak zwanego zabezpieczenia przeciwpożarowego i z tego co wiem, to w tym roku niestety większość środków, które były, zostały przewidziane na to, bo strażacy nam to przedstawili jako priorytetowe. Koszt remontu tego placu zabaw, który tam jest, to około 100 tysięcy złotych. Chwilowo w budżecie takich środków nie mamy. Jak się pojawią, to będziemy chcieli zrobić. Wstępnie przymierzamy się do tego, żeby zrobić go w przyszłym roku. Tam jest jeszcze problem związany z tym, że to już tylko i wyłącznie ci, którzy chodzą już i wiedzą, gdzie to przedszkole jest. Ono jest troszkę na skarpie i ten plac zabaw jest na skarpie, stąd tak wysoki koszt remontu, bo 100 tysięcy złotych to wcale nie jest mało.
No ale jest to pod okiem prezydenta i coś będzie robione, jeśli się znajdą pieniądze.
Ja myślę, że w przyszłym roku na pewno, a w tym jak się uda, bo to tak mogę być tak jak wszyscy, jak Duda, będzie plac zabaw, co by to jeden, Komorowski mówi, nie jeden, 2 i można w ten sposób, tylko to nie o to chodzi, bo tak naprawdę ktoś chce rozwiązania tego problemu, a ja wolę dawać obietnice w tym momencie, kiedy jestem chociaż w 90% pewny, że będę w stanie zrealizować. Biorąc pod uwagę budżet miasta Zielona Góra tegoroczny, obawiam się, że możemy mieć problem, żeby to wszystko pospinać, co robimy i co chcemy zrealizować.
6832696696, jeszcze można dzwonić cały czas i zadawać pytania. Ja chciałbym jeszcze porozmawiać o kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która odbyła się w Zielonej Górze. Ostatnio była konferencja prasowa, dotyczyła szkół publicznych Zielonej Góry. Zielonogórskich i nie tylko. W całym województwie pojawiała się właśnie Najwyższa Izba Kontroli, no i okazuje się, że jest tak sobie trochę. Raport wykazał, że jest sporo problemów, nie są to problemy, które można podpiąć pod jakieś grzywny czy pod jakieś kary, które są regulowane przez kodeks prawny, ale z drugiej strony są tam rzeczy, nad którymi warto się pochylić, chociażby to, że lekcje są łączone w bloki bardzo intensywne, gdzie łączy się matematyka, chemia, fizyka i to jest kilka godzin z przerwami krótkimi, pięciominutowymi, dzieci są przeładowane. Z drugiej strony w niektórych szkołach też wykazano, że każe się uczniom płacić za szafki, które powinny być teoretycznie bezpłatne, co komisja wykazała, że jest dosyć nieetyczne. Zdążył się pan zapoznać już z tym raportem?
Oczywiście, że nie, bo oświatą zajmuje się pani prezydent Harędźlak, to jest jej domena i prosiłbym, żeby z nią na ten temat porozmawiać. Ja generalnie staram się tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy trzeba interweniować, zajmować się pewnymi sprawami dotyczącymi oświaty, więc tak naprawdę nie mam pojęcia. Choć z drugiej strony też może przewrotnie powiem, że ostatnio po maturach przeczytałem artykuł w gazecie, nie będę wymieniał tytułu, żeby nie było, że to kryptoreklama, która mówiła o tym, że gdyby te matury takie, jak były przed wojną, teraz zostały przeprowadzone, czyli poziom, to okazałoby się, że nikt by nie zdał. Czyli, że przed wojną o wiele wyższy był poziom matur, więc z tym przeładowaniem czasami to chyba nie jest tak do końca.
Za chwilę wrócimy do tego wątku, bo już jest kolejny słuchacz. Halo, słuchamy.
Panie prezydencie, ja chciałem tylko powiedzieć, że pani Harędźko właśnie obiecała, że w tym roku na pewno ten plac powstanie nowy i chyba jak jest zastępczynią prezydenta, to wie, co mówi, bo obiecała go na antenie i powiedziała nawet, żeby patrzeć przez, jak się przechodzi, że prace ruszą. No a pan mówi, że nie ma pieniędzy. No co, ona też, jak można powiedzieć, była jakby kiełbasa wyborcza. No dziękuję.
Dziękujemy.
No jeżeli w tym roku obiecała, to w tym roku jesteśmy już po wyborach i należy o tym pamiętać. Ja staram się, to co powiedziałem, chodzić realnie po ziemi, jeżeli chodzi o obietnice różnego rodzaju, bo budżet nie jest tym elementem, który jest z gumy. Ja czasami jestem też jakby troszkę zaszokowany jakby skalą tego, co chcielibyśmy zrobić, bo jak słucham choćby naszych radnych, to oni potrafią w trakcie jednej sesji kilkaset milionów wydać, się pytają, czemu czegoś nie zrobimy. Cóż, no trzeba pamiętać o tym, że budżet jest budżetem i w nim więcej pieniędzy nie ma i nie będzie, bo to nie jest tak, że możemy je dodrukować. Staramy się zrobić to, co jest najpilniejsze. Jeżeli gdzieś strażak mówi, że może nam zamknąć przedszkole, jak nie poprawimy poziomu bezpieczeństwa, no to jeżeli mamy do wyboru bezpieczeństwo w przedszkolu czy plac zabaw, to myślę, że każdy z nas wybierze bezpieczeństwo, bo wolę, żeby było bezpieczniej, bo no, jak coś się stanie, to wtedy nikt nikomu nigdy w życiu tego nie wybaczy, więc z tego co wiem, były przeprowadzone kontrole. I tak to było, a ja myślę, że warto by było, żebyśmy się zastanowili, a chętnie posłucham też audycji, no bo jak Violeta mówiła, bo ja, pani Harędźlak mówiła i obiecała, no to powinna dotrzymać obietnicy, a ja przyznam się, że nie słuchałem tej audycji, więc pozwolę sobie ją odsłuchać, bo też często ja się z tym spotykam, że ktoś przychodzi i mówi, że coś tam ma jakiś problem, ja mówię, postaram się i zobaczę, czy uda się to załatwić. I bardzo często niestety ta druga osoba słyszy, uda się to załatwić. A jak ja zapominając o tym, że są pewne tryby warunkowe i tu nie wiem, nie słyszałem tej audycji, postaram się odsłuchać, zobaczę jeszcze raz i wtedy się ustosunkujemy.
To teraz porozmawiamy o kwestii, która została poruszona już przez pana prezydenta jakiś czas temu. Teraz ona trochę wraca i to taka dosyć pozytywny aspekt na zakończenie. To jest świeża sprawa, więc nie wiem, czy zdążył pan prezydent o tym usłyszeć. Nasze dwa kluby piłkarskie, trzecioligowe, KSF i UKP mają się połączyć i już jest to oficjalna informacja. Powstanie jedna zielonogórska drużyna, która zostanie wzmocniona właśnie tymi dwiema częściami odsłony zielonogórskiej piłki nożnej. Minimalny plan podobno zakłada nawet pierwszą ligę piłki nożnej. 10 czerwca wszystko ma zostać oficjalnie obwieszczone, podpisane i tak dalej, więc chyba doczekamy się porządnego zastrzyku, jeżeli chodzi o zielonogórską piłkę nożną. Panu się od jakiegoś czasu marzyła właśnie taka piłka nożna na porządnym poziomie.
Oczywiście mi się marzy, ale to do tego potrzebny jest stadion, bo bez stadionu sezonu, to
no właśnie nigdy, o to, dlatego do tego wracam.
Nigdy nie będzie porządnej piłki nożnej. To, że dojdzie do fuzji, to wszystko na to wskazywało i odbywały się spotkania również z moim uczestnictwem, które mówiło o tym, że warto się zastanowić, czy nie połączyć sił tych szkoleniowych, tych marketingowych, aby doprowadzić do no, jeszcze lepszej piłki nożnej, nie tylko i wyłącznie w Zielonej Górze, ale w województwie, bo przypomnę, że jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które nie ma żadnego klubu piłkarskiego w centralnych rozgrywkach, co w pewnym sensie jest wstydem dla takiego regionu jak lubuskie, że żadne miasto, żaden klub nie jest w stanie awansować do jakiejś porządnej ligi. No ale cóż, cieszę się z tego, bo wierzę w to, że to będzie pozytywny element. Cóż, trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę u nas piłka nożna jest dość istotnym sportem.
Podobno narodowym.
A to bez dwóch zdań. Wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji narodowej, trzeba o tym pamiętać. Ale ja chciałem nawiązać do tego, że bardzo duża ilość grup młodzieżowych jest, to nie są setki, to są naprawdę chyba już tysiące dzieci, które trenują w różnego rodzaju klubach, bo jest ich kilka, bo przecież i w KSF-ie i w UKP jeszcze kilka innych szkółek jest, które są i też dorośli bawią się, w cudzysłowie bawią się, bo przecież te ligi amatorskie to też nie jest 5 zespołów, to nie jest 10, to jest kilkadziesiąt, więc to są setki tysiąc osób, które grają w piłkę nożną. I gdyby był klub na porządnym poziomie, no, marzenia można mieć i wierzę w to, że to się może kiedyś nam udać.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był moim i waszym gościem. Kolejna audycja oczywiście za tydzień, w środę.